Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież mianował administratora apostolskiego dla diecezji kaliskiej.
Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji. Przypomina ogłoszone dziś w Watykanie nowe dyrektorium ogólne o katechizacji.
Watykan upamiętnił stulecie narodzin Jana Pawła II dwueurową monetą z jego wizerunkiem.
25 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty mianował administratora apostolskiego Sede Plena dla diecezji kaliskiej. Został nim metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś.
Administrator apostolski Sede Plena kieruje diecezją, kiedy poważna przeszkoda uniemożliwia sprawowanie urzędu biskupowi ordynariuszowi. Ordynariuszem diecezji kaliskiej jest biskup Edward Janiak.
Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji, przypomina ogłoszone dziś w Watykanie nowe dyrektorium ogólne o katechizacji. Obszerny, liczący ponad 300 stron dokument, uaktualnia poprzednie dyrektorium, które zostało wydane przez Stolicę Apostolską w 1997 roku. Z jeszcze większą mocą wskazuje, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem, a Kościół powinien szukać nowych sposobów przekazu wiary w obliczu wyzwań, które stawia świat cyfrowy i globalizacja kultury.
Na bardziej jednoznacznie misyjny charakter nowego dokumentu wskazuje fakt, że jego przygotowaniem nie zajmowała się jak poprzednio Kongregacja do spraw duchowieństwa, lecz Papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji, mówi jej przewodniczący arcybiskup Rino Fisichella.
Nowe dyrektorium dostosowuje się do tego, co o katechizacji mówi papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium. Papież chce katechezy kerygmatycznej, dlatego też całe nasze dyrektorium kieruje się tą intuicją. Oznacza to, że ewangelizacja i katecheza muszą stanowić jedną całość. Katecheza jest bowiem jednym z etapów ewangelizacji, nie jest dla niej alternatywą. Katecheza to wielki proces, który dokonuje się w różnych dziedzinach, od liturgii po świadectwo posługi charytatywnej, od modlitwy osobistej po wymiar moralny. Chcemy jednak, aby w tym wielkim procesie katechizacji jego najsilniejszym elementem było pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa.
Di Gesù Cristo, il suo punto di forza.
Nowe dyrektorium o katechizacji jest podzielone na 3 części i 12 rozdziałów. Pierwsza część dotyczy roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się w niej m.in. o należytym przygotowaniu katechetów. Dokument stawia przed nimi wysokie wymagania. Podkreśla, że mają być wiarygodnymi świadkami wiary. Mają się nie tylko trudnić katechizacją, ale być rzeczywiście katechetami.
W drugiej części dokumentu zatytułowanej Proces katechezy w sposób szczególny wyłania się znaczenie rodziny, która aktywnie uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem, gdzie spontanicznie i w prostocie żyje się wiarą. Rodzina nie tylko uczy dzieci wiary, ale przede wszystkim sama daje o niej świadectwo.
Ogłoszony dziś dokument przypomina też o podstawowych obowiązkach biskupa w tym względzie, mówi arcybiskup Fisichella.
Dyrektorium przypomina biskupom, co jest ich zadaniem. To właśnie do nich w pierwszym rzędzie jest skierowane to dyrektorium. Aby uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywali w katechezie biskupi, wystarczy przypomnieć kilka najważniejszych postaci. Wspomnijmy o katechezach Cyryla Aleksandryjskiego, Ambrożego, Augustyna, Rufina z Akwilei. Ich przykład nas zawstydza. Ci biskupi wiedzieli, że katecheza jest ich szczególnym zadaniem. W tym świetle dyrektorium przekazuje biskupom wskazania dotyczące pedagogii katechezy, a także nowych treści, sytuacji, które znajdujemy we współczesnej zglobalizowanej kulturze i którymi Kościół musi się zająć.
Katechezy w kościołach partykularnych dotyczy trzecia część nowego dyrektorium o katechizacji. Jest w niej również mowa o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu powinny się stawać wspólnotami wiary. Podkreśla się ponadto znaczenie nauczania religii w szkołach, ponieważ uczniowie mają prawo otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające również duchowy aspekt człowieka. Dokument podejmuje też wyzwania, jakie stawia przed człowiekiem kultura cyfrowa. Mówi arcybiskup Fisichella.
Dokument ten jest też próbą odpowiedzi na tę nową fazę światowej kultury. Chodzi tu przede wszystkim o kulturę cyfrową, gdzie bardzo szybko zmienia się czas i miejsce. To wymaga od nas lepszego kontaktu z kulturą naszej młodzieży, która urodziła się w świecie cyfrowym. Nasza formacja i pedagogia musi to uwzględnić. W związku z setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły, Watykański Urząd Numizmatyczny wydał monetę o nominale 2 euro przedstawiającą Jana Pawła II. Jak podkreśla Mauro Olivieri, dyrektor Mennicy Watykańskiej, najważniejsze rocznice są upamiętniane właśnie przez monety o tym nominale. Moneta z okazji urodzin świętego Jana Pawła II została wybita w ilości 70 tysięcy sztuk. Może być używana wszędzie, w przeciwieństwie do monet ze srebra czy złota, które są uznawane jedynie w Watykanie. Moneta już została wprowadzona do obiegu.
Urząd Watykański powierzył wykonanie projektu monety artystce-rzeźbiarce Gabrieli Titotto. Przedstawia ona Jana Pawła II na tle fasady bazyliki w Wadowicach oraz domu rodzinnego. Jest także ośmioramienna gwiazda, która przedstawia Najświętszą Maryję Pannę. Pod wizerunkiem papieża znajdują się także gałązki laurowe, symbolizujące chwałę świętych.
Państwo Watykan posiada swoje euro. Co roku wybija monety o różnych nominałach. Wybijane zostają również monety ze srebra i złota. Ponadto każdego roku emitowane są monety specjalne dla upamiętnienia szczególnych wydarzeń i monety rocznicowe, przypominające o życiu papieży i świętych.
Na niebie, bardziej opustoszałym z powodu ograniczeń narzuconych przez pandemię, otwiera się nowy kurs solidarności, powiedział biskup Guy Thivierge, sekretarz generalny Fundacji Gravissimum Educationis, działającej przy Kongregacji Edukacji Katolickiej. Do amazońskiej części Peru zostało wysłanych z Abu Zabi 50 ton artykułów medycznych. To owoc współpracy pomiędzy Kongregacją Edukacji Katolickiej i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Przekazane zostały materiały służące do obrony przed pandemią, której światowe epicentrum znajduje się teraz w Ameryce Południowej. Maseczki ochronne, rękawiczki, tlen medyczny oraz różne artykuły żywnościowe, które będą rozprowadzane przez kościół lokalny. Część będzie przeznaczona dla struktur służby zdrowia, a część dla placówek edukacyjnych oraz dla rodzin zamieszkujących okolice miasta Iquitos w Puszczy Amazońskiej.
Szejk Mohamed bin Zayed, książę Abu Zabi, odpowiedział na zaproszenie papieża Franciszka, aby wspomóc najbiedniejsze narody świata, mówi biskup Guy Thivierge.
Z powodu pandemii COVID-19 nie możemy stać w miejscu, przyglądać się z boku lub filozofować na temat obecnej sytuacji. Ojciec Święty często używa tego pięknego obrazu, a dotyczy on szczególnie nas, wychowawców. Nie mamy prawa patrzeć na świat z komfortowej perspektywy swojego balkonu. Mamy iść wszędzie tam, gdzie są największe potrzeby, bardzo konkretne. Następnie chodzi o to, by wychowywać także głowę oraz z głową, edukować sercem i rękami. Solidarność w obecnej sytuacji jest najważniejsza.
Chrześcijanie i Żydzi w Wenezueli przeżywali wczoraj międzyreligijny dzień modlitw o ustanie epidemii koronawirusa. Skala zakażeń nie jest wysoka. Odnotowano ich zaledwie 4 tysiące na ponad 32 miliony mieszkańców. Większym problemem są tam narzucone przez rząd obostrzenia, które paraliżują pracę organizacji pomocowych.
Wenezuela to jeden z najzasobniejszych krajów Ameryki Łacińskiej. Uległa jednak radykalnej pauperyzacji na skutek neosocjalistycznych reform Hugo Chaveza i jego następcy, aktualnego prezydenta Nicolasa Maduro. W konsekwencji ponad 90% Wenezuelczyków żyje w ubóstwie. 1/4 społeczeństwa utrzymuje się dzięki pomocy humanitarnej. Przez ostatnie 4 lata 10% mieszkańców opuściło ojczyznę. W Wenezueli brakuje żywności i podstawowych lekarstw.
Teraz nałożone przez rząd antypandemiczne obostrzenia dodatkowo utrudniły położenie najuboższych, bo nie dociera do nich pomoc organizacji charytatywnych. Na granicy natomiast utknęli emigranci, którzy ze względu na epidemię ani nie mogą powrócić do swych domów, ani wyjechać z kraju. Tę coraz bardziej dramatyczną sytuację opisuje w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Mario Moronta, wiceprzewodniczący episkopatu Wenezueli.
W Wenezueli panuje ubóstwo i głód. Sytuacja jest bardzo poważna i z dnia na dzień stale się pogarsza. Jest coraz trudniej. Narastają problemy społeczne. Jednym z tego powodów jest fakt, że my wszyscy, którzy jesteśmy gotowi nieść pomoc ubogim, a w szczególności rodzinom, nie możemy tego robić ze względu na ograniczenia wynikające z kwarantanny. Trudno jest dotrzeć do rodzin, do ubogich, aby udzielić im pomocy. Ponadto na granicy znajduje się 12 tysięcy Wenezuelczyków, bo po raz kolejny została zamknięta granica, zarówno ze strony Kolumbii, jak i Wenezueli. Dzięki Bogu, kolumbijska diecezja Cucuta uruchomiła wielki program pomocy i w ten sposób próbuje zaradzić tej sytuacji. Ale największy problem polega na tym, że my tutaj, w całej Wenezueli, nie możemy ruszyć się z miejsca, by odwiedzić i wspomóc tych, którzy potrzebują pomocy.
Biskup Mario Moronta zauważył, że wielkim pocieszeniem dla Wenezuelczyków była niedawna wiadomość z Watykanu o zatwierdzonych przez papieża dekretach, które umożliwiają beatyfikację José Gregoria Hernandeza Cisnerosa. Był on wybitnym lekarzem, założycielem Instytutu Bakteriologii na Uniwersytecie w Caracas. Ze względu na swą bezinteresowną służbę chorym, między innymi w czasie epidemii grypy hiszpanki, był nazywany lekarzem ubogich.
Wiara odegrała kluczową rolę podczas epidemii koronawirusa na Węgrzech. To dzięki niej chrześcijanie nie ulegli panice, lecz potrafili stawić czoła nowym trudnościom, uważa zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w tym kraju. Arcybiskup Fulop Kocisz zastrzega, że nie chodzi tu jedynie o efekt psychologiczny. Ten, kto w trudnościach uchwyci się Boga, doświadcza tego konsekwencji. Bóg go podtrzymuje i podnosi.
Zdaniem grecko-katolickiego hierarchy władze na Węgrzech dobrze zrozumiały rolę wiary w tej wyjątkowej sytuacji i jak długo było to możliwe, pozostawiły wspólnotom wyznaniowym swobodę działania. Decyzje podejmowali poszczególni biskupi. Arcybiskup Kocisz podkreślił, że bardzo długo wzbraniał się przed zamknięciem kościołów, ponieważ w chrześcijaństwie wschodnim świątynie odgrywają rolę szczególną. Są nie tylko miejscem zgromadzenia liturgicznego, ale również ziemskim archetypem Królestwa Bożego.
Arcybiskup Kocisz podkreśla jednak, że władze węgierskie wykazały się w tym okresie wielkim wyczuciem względem wspólnot religijnych. Dlatego z ubolewaniem przyjął zarzuty pod adresem premiera Orbana, którego oskarżano w Europie, że wykorzystuje epidemię, aby wzmocnić swe autorytarne rządy. Zdaniem grecko-katolickiego hierarchy zarzuty te są bezpodstawne. Rząd zachowywał się roztropnie i elastycznie, co w dużej mierze uchroniło Węgry przed skutkami epidemii.
Arcybiskup Kocisz pozytywnie ocenia też prorodzinną politykę Węgier. Przypomina, że kraj ten odmówił ratyfikacji konwencji stambulskiej, która pod pretekstem ochrony kobiety narzuca ideologię gender. Aktualny rząd jest chrześcijański i konsekwentnie odbudowuje właściwy obraz rodziny. Wprowadzają wiele prorodzinnych udogodnień, wspierają rodziny wielodzietne. Być może ważną rolę odgrywa tutaj fakt, że sam premier ma dużą rodzinę z pięciorgiem dzieci, powiedział w wywiadzie dla włoskich mediów zwierzchnik węgierskich grekokatolików.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.